Jarosław Porwich, były poseł Wolnych i Solidarnych, a dziś członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jeszcze tydzień temu zadałbym panu pytanie, czy popadł pan w niebyt polityczny, a teraz już wiem, że nie.
Nie, moja aktywność polityczna nie słabnie. Będę angażował się w dalszym ciągu w tą działalność, w którą się do tej pory angażowałem, także do przodu.
Czyli serce po prawej stronie, tak jak było.
Zawsze było po prawej stronie.
Ale Prawo i Sprawiedliwość, nie było innej alternatywy? Po prawej stronie?
Panie dyrektorze, no nie jest tajemnicą, że co najmniej od 2 lat bardzo czynnie, wspólnie też z Kornelem Morawieckim wspieraliśmy, świętej pamięci Kornelem Morawieckim, wspieraliśmy Prawo i Sprawiedliwość, bo my po prostu jesteśmy za tym, żeby Polska szła do przodu i wspieramy wszystkie działania prorozwojowe, tak? No, Prawo i Sprawiedliwość chce budować i potrafi budować, natomiast no, chociażby Platforma Obywatelska, no, głównie skoncentrowana jest na sprzedaży, tak? Chociażby sprzedaży polskiego majątku narodowego i nawet firm o znaczeniu strategicznym dla Rzeczpospolitej Polskiej. W tym są naprawdę dobrze.
Czyli przez ostatnie 4 lata, odnoszę wrażenie, nasiąknął pan polityką na dobre.
No nie da się ukryć, nie da się ukryć. Moja aktywność będzie naprawdę widoczna, tak no, mi się przynajmniej wydaje.
Ciągnie do polityki, choć no, teraz no, to zaczyna pan w oddolnych strukturach, jako szeregowy członek tego ugrupowania.
Panie redaktorze, ale tu się nic... To nie jest nic złego, tak? To nie jest nic złego. Pan wojewoda powierzył mi funkcję też pełnomocnika do spraw rozwoju i inwestycji. Tutaj też będę bardzo aktywnie działał na rzecz województwa lubuskiego. Pełnię tę funkcję społecznie, żeby była sprawa jasna. No jest dużo do zrobienia. No chcę wykorzystać to 4-letnie doświadczenie pracy parlamentarnej. Znaczy, tylko przypomnę, że przez 4 lata pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju i chcę wykorzystać dla lubuskiego to doświadczenie, te kontakty, te umiejętności, które nabyłem.
To teraz o opozycji pozwoli pan porozmawiamy, bo w miniony weekend największa partia opozycyjna miała konwencję, na której no, między innymi wybrano nowe władze. Do Borysa Budki dołączyli Rafał Trzaskowski i Bartosz Arłukowicz. Idzie nowe w Platformie?
No nie za bardzo to widać. Ja się wsłuchiwałem w to, co mówiła pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która kandyduje na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No nic ciekawego nie usłyszałem. Tak samo nie usłyszałem nic ciekawego, nic nowatorskiego ze strony Borysa Dudki. Generalnie no oni chcą zmienić tą rzeczywistość, która nas otacza. Oni chcą generalnie zmienić władzę, chcą sami powrócić do władzy. Im się nie podoba to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. I to się wszystko, jak gdyby cały ten przekaz medialny na tym koncentruje. I to jest smutne, że nie mają żadnej propozycji dla Polski, dla Polaków.
Małgorzata Kidawa-Błońska, którą pan wspomniał, kandydatka na prezydenta, powiedziała: w naszym polskim domu panuje duchota i stęchlizna. I wiemy, jak tu posprzątać i przewietrzyć. Tak prowokacyjnie trochę.
No wie pan, panie redaktorze, duchota i stęchlizna może panuje w Warszawie, tak? Panuje po tym wycieku, który chociażby miał miejsce, a któremu nie potrafił zapobiec prezydent Rafał Trzaskowski. Natomiast w Polsce sprawy idą w naprawdę dobrym kierunku. Widać po efektach ekonomicznych, gospodarczych. No można tutaj mówić o tych sprawach w samych superlatywach. Chociaż nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, żeby była sprawa jasna.
Ale Rafał Trzaskowski powiedział tak: głód zmian w ugrupowaniu jest ogromny. Co oznacza, że Platforma może zmienić kurs, bo w to, że no, ugrupowaniu no, potrzebne są zmiany programowe i wizerunkowe, to nie ulega wątpliwości.
Głód zmian być może jest ogromny, natomiast nie ma tam ludzi, którzy przedstawiają jakieś konkretne propozycje. No ja nie słyszałem, panie redaktorze, naprawdę staram się wsłuchiwać, no nawet... zgrzytam zębami, jak oglądałem stację TVN, ale oglądam ją i muszę panu powiedzieć, że z tych przekazów, z ust polityków Platformy Obywatelskiej, no niewiele wynika. Nie ma propozycji dla Polski i Polaków. No to jest najważniejsze, tak? Oni nie mają pomysłu, po prostu nie mają pomysłu. Nie wiem, może powinni wynająć jakąś firmę PR-owską, może powinni wynająć jakichś specjalistów w różnych zakresach, tak? Jeżeli chodzi o gospodarkę, politykę międzynarodową. Ja nie słyszę żadnych konkretów z ich strony.
Media publiczne, jak pan wie, dostaną blisko 2 miliardy złotych rekompensaty za utratę wpływów z tytułu abonamentu. Należą się mediom publicznym te pieniądze, czy nie?
media publiczne muszą się rozwijać. 2 miliardy złotych to naprawdę, to nie jest wbrew pozorom tak aż duża kwota, bo oczywiście no, trzeba inwestować w sprzęt, trzeba inwestować też w dziennikarzy. Ja przypomnę tylko, że te pieniądze nie idą tylko na program pierwszy czy drugi telewizji polskiej czy TVP Info. Te pieniądze idą też na inne stacje telewizyjne, TVP Kultura, TVP Historia, idą na stacje telewizyjne regionalne, tak, mamy ich kilkanaście, idą na regionalne stacje radiowe. No tego jest naprawdę całe mnóstwo, także tutaj musimy wspierać rzeczywiście środki masowego przekazu, tak jak to ma miejsce zresztą w innych krajach Europy Zachodniej. W Niemczech też się dotuje i to dużo większymi pieniędzmi media publiczne. Tak samo jest we Francji, tak samo w Wielkiej Brytanii. Ja nie widzę powodu, żeby u nas mogło być inaczej.
Ale jak było głosowanie w Sejmie, to kluby opozycji zbojkotowały głosowanie.
No właśnie, bo cały czas...
Skąd bierze się ta niechęć do mediów publicznych?
Panie redaktorze, no pamiętamy za czasów Platformy Obywatelskiej, generalnie wszystkie środki masowego przekazu mówiły pod dyktando władzy, prawda? Tak było. No teraz ta sytuacja się zmieniła. No i to jest jak gdyby solą w oku partii opozycyjnych. No nic dziwnego z drugiej strony, tak?
Czyli z tego, co pan mówi, taki jawi mi się obraz, że jak media publiczne były w rękach dzisiejszej opozycji, to były dobre, a teraz jak są tak. Obecnej ekipie rządzącej, to są złe.
No dokładnie tak. No śmieszne i smutne z drugiej strony.
Trochę o sądownictwie pozwoli pan, bo jak pan pamięta, Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia w całości nowelizacji ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Potem prezydent podpisał. Jak pan ocenia ten ruch? Ta ustawa wpłynie na polskie sądownictwo? Wpłynie tak znacząco, czy to jest jeden z wielu kroczków?
Bardzo dobrze, ponieważ te ustawy wprowadzają odpowiedzialność sędziów. To jest po pierwsze. Po drugie, likwidują bezkarność sędziów, a z przypadkami różnego rodzaju patologii, przestępstw, których autorami są sędziowie, no mieliśmy bardzo wiele przykładów, tak? No było bardzo wiele przykładów. Natomiast teraz jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jest Izba Skargi Nadzwyczajnej, też w Sądzie Najwyższym. No i tam trafiają te sprawy, które tak naprawdę do tej pory były zamiatane pod dywan. No i sędziowie, wielu sędziów jest z tego tytułu niezadowolonych. Sąd Najwyższy też próbuje w jakiś sposób poprzez chociażby uchwałę, którą niedawno podjął, zakwestionować pełnoprawność orzekania niektórych sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i opiniowanych wcześniej przez Krajową Radę Sądownictwa. No ale Sąd Najwyższy też wchodzi w nie swoje buty, bo tak naprawdę no, sędziów opiniuje Krajowa Rada Sądownictwa. No i tak się stało. No i sędziów powołuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest jego prerogatywa. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak samo jak słyszę bardzo często polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że no łamiemy traktat lizboński, że nie tak być powinno, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ja tylko chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, w traktacie lizbońskim jest mowa o rybołówstwie, o innych też obszarach, natomiast nie ma najmniejszej, nie ma w ogóle mowy na temat wymiaru sprawiedliwości. A jeżeli nie ma żadnych zapisów na temat wymiaru sprawiedliwości, no to państwa członkowskie układają sobie strukturę, budują ten wymiar sprawiedliwości tak, jak same sobie uważają. Stąd też między innymi inaczej wygląda budowa i funkcjonowanie struktura wymiaru sprawiedliwości w Niemczech, inaczej we Francji, inaczej w innych krajach członkowskich.
A czy to, że co jakiś czas na forum Europy podnoszona jest dyskusja, że unijne pieniądze będą, rozdział pieniędzy będzie uzależniony od stanu praworządności w jednym, drugim czy trzecim kraju. W tym wypadku chodzi o Polskę. To jest takie pochukiwanie?
Mnie już pewne działania w wykonaniu polityków Unii Europejskiej nie dziwią. Mnie dziwi natomiast, albo nawet określam to mianem skandalu, to, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u między innymi też, głosuje w Parlamencie Europejskim właśnie za takimi rozwiązaniami, które szkodzą Polsce i Polakom. To jest jeden wielki skandal. Takich polityków powinno się eliminować z życia publicznego.
No i na koniec jeszcze o kandydatach na fotel prezydenta, bo chyba już jest, nie, na pewno już jest cała lista. Wiemy także, że do tej listy dołączy obecnie urzędujący Andrzej Duda. I teraz pytanie brzmi, czy będzie druga tura, czy brzmi, kto będzie prezydentem?
No ja mocno kibicuję, żeby tej drugiej tury nie było, żebyśmy w pierwszej turze dokonali tego rozstrzygnięcia, żeby w pierwszej turze wybrany został prezydent Andrzej Duda, który w mojej ocenie jest bardzo dobrym prezydentem, dużo lepszym niż chociażby jego poprzednik. Pan prezydent też jest osobą słowną. Wiele rzeczy zrealizował, te, które zapowiadał w 2015 roku, chociażby w tych obszarach społecznych, w tych obszarach gospodarczych, jeżeli chodzi o tutaj zminimalizowanie też ubóstwa, no to wszystko miało miejsce, te programy 500+, powrót do wieku emerytalnego, no tutaj prezydent też odegrał niebyle jaką rolę w tym zakresie i ja sądzę, że pan prezydent zostanie pozytywnie oceniony przez Polaków, jeżeli nie w pierwszej turze, to w drugiej turze, ale to jest na pewno najlepsze rozwiązanie. No proszę sobie wyobrazić innych kandydatów, którzy rozmawiają z przedstawicielami różnych mocarstw. Nie wiem, panią Kidawę-Błońską czy pana Kosiniaka-Kamysza. Jakoś tego nie widzę.
Jarosław Porwich, obecnie członek Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji.
Tak jest, dokładnie tak.
Był naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo ślicznie. Udanego dnia i tygodnia życzę.